Dzisiejsze kazanie zatytułowałem Bóg potrzebuje człowieka, by zmienić sytuację. Bóg potrzebuje czasami jednego człowieka, by zmienić daną sytuację. A może jeszcze inaczej. Bóg potrzebuje najczęściej jednego człowieka, by zacząć zmieniać sytuację. I o tym właśnie chciałbym dzisiaj powiedzieć na przykładzie króla Hiskiasza. Ale może zacznę od takiego wersetu z Księgi Zachariasza. Tego nie szukajcie. Jest taki jeden cudowny werset zapisany w 4 rozdziale, w 10 wersecie. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. Jest to słowo prorocze, które doszło proroka Zachariasza, który prorokował na temat odbudowy świątyni Bożej. I wiecie, kiedy coś się buduje lub odbudowuje, to widzimy, że początek jest zawsze mały. Zanim coś wyjdzie z ziemi, to trzeba dużo czasu, prawda, żeby osiągnąć jakiś poziom zerowy. I często jest tak, że my jako ludzie nie dostrzegamy małych początków, nie dostrzegamy tych rzeczy, małych rzeczy, które Bóg już zaczyna czynić w naszym życiu, w życiu zboru, w życiu naszej rodziny. I często mówimy tak, że to nie jest warte naszej uwagi jeszcze. Niektórzy mówią, ja przyjdę do zboru dopiero wtedy, kiedy on będzie miał 100 osób. Albo ja zacznę służyć Bogu wtedy, gdy inni wokół mnie będą służyć. I wiele, wiele innych rzeczy, przykładów można by mnożyć. I można to nazwać, że to jest takie gardzenie dniem małych początków. Bo zawsze początki są małe. Zawsze początki są małe. Kiedy Pan Jezus się urodził, oczywiście w rodzinie żydowskiej, wierzącej, kiedy już dojrzał do momentu swojej służby, prawda? No to co? Był sam, prawda? Sam wyszedł. Nie miał jeszcze uczniów. Sam. Znalazł Andrzeja przy łodziach. Powiedział, pójdź za mną. Jeden, malutki początek. A na końcu jego służby też było niewielu, prawda? 12. Po 3 latach. Prawda? Kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, można było powiedzieć, że te początki były bardzo małe. 12. 11 tak naprawdę, bo później trzeba było dobrać. Ale chwała Bogu, że Duch Święty był dany od samego początku. Został wylany po to, żeby widzieć ten początek w sposób duchowy. W sposób duchowy. Prawda? Kiedy Abraham był na pustyni i Bóg mu powiedział, że co? Rozmnożę twoje potomstwo. On jest na pustyni. Lat ponad 90. Sara też nie młoda, prawda? Już nie do rodzenia dzieci ten wiek był. I Bóg do niego mówi, słuchaj, ja rozmnożę ciebie, rozmnożę twoje potomstwo. Spójrz na ten piasek, tyle będzie twojego potomstwa. A w nocy jeszcze raz przychodzi, spójrz na te gwiazdy, mówię, tyle będzie twojego potomstwa. I Abraham mu powiedział, no Panie Boże, ty się chyba pomyliłeś, nie ten człowiek, nie ten wiek, nie to miejsce, prawda? Ale przyjął do serca tę obietnicę, ten mały początek i dalej szedł poprzez wiarę. Czy Abraham miał wady? Miał. Jak czytamy Stary Testament, widzimy, że miał wady. Ale Nowy Testament mówi co? Abraham uwierzył Bogu i to poczytane mu zostało ku usprawiedliwieniu. I Stary Testament też o tym mówi, że Abraham uwierzył Bogu. I przez to Bóg widział go jako sprawiedliwy, jako sprawiedliwego, więc jako godnego, żeby wypełniał wolę Bożą. My byśmy się spodziewali, że skoro Bóg jest Bogiem, to on zaraz powinien tak, bach, zrzucić Abrahamowi wszystko. Dzieci z nieba, całe potomstwo, prawda, całego Izraela. Nie, krok po kroku. W sposób dość naturalny. Przez co? Przez poczęcie i urodzenie powstawał Izrael, tak? Przez poczęcie Abraham, Izaak, Jakub i dopiero 12 synów Jakuba, dalej. Wiecie co, jacy oni byli święci, to aż, ja nie powiem, włos mi się jeży na głowie, bo już nie mam, nie? Ale dreszcze przychodzą, jak czytamy, jacy oni byli święci. Ale Bóg przeprowadził swój plan ze względu na Jezusa Chrystusa, który miał przyjść. A więc nigdy nie gardźmy dniem małych początków. Nigdy nie gardźmy to, że jest jakaś jedna cegiełka położona, mówię o rzeczach duchowych, że tu jest wspaniały fundament położony w wałczy pod Kościół Jezusa Chrystusa. Cudowny fundament. Cudowny. Boże dzieci, Boży lud. Patrzymy się, środy jest tak dużo, kiedy jest wydawanie. Kiedy nie ma wydawania, jest tak mało. W niedzielę chcielibyśmy, żeby już te miejsca były wszystkie zapełnione. Ale patrzmy na to, że Bóg zawsze daje początek i w swoim tempie daje wzrost. A my mamy być wierni. I tego dzisiaj chciałbym, żebyśmy się nauczyli na przykładzie króla Hiskiasza. O królu Hiskiaszu możemy czytać w trzech księgach. W pierwszej królewskiej, przepraszam, w drugiej królewskiej, w drugiej księdze Kronik i o dziwo w księdze proroka Izajasza. Kiedy czytamy księgi prorockie, to cały czas widzimy jakieś proroctwa do ludu od Boga. Prawda? Żeby lud naprostować, nakierować, też obietnice, że jeżeli lud będzie szedł drogą posłuszeństwa Panu, to będzie błogosławieństwo, będzie pokój, będzie spokój, ziemia będzie obfitowała. I tak jest też w księdze proroka Izajasza. Ale o dziwo, w rozdziale 36 czy 37 następuje takie przełamanie. Czytamy tutaj już nie proroctwo, ale normalnie historię króla Hiskiasza. A więc trzy miejsca Słowa Bożego pokazują nam tego króla. I chyba to jest ważny przykład, że czasami trzeba się nauczyć też od tego króla pewnych rzeczy. Oczywiście on też miał wady. I to Boże Słowo wyraźnie mówi o tym, że nie był idealny. I ja tylko wspomnę o tym, że Bóg zobaczył w jego sercu w pewnym momencie pychę, że się zaczął wywyższać z tego powodu, że zaczęło mu się powodzić. I nawet jak zachorował i wołał do Boga, Bóg go uzdrowił, to doszedł do takiego fajnego przekonania. Aha, skoro mi przedłużył życie o lat 15, to będzie spokój. Prawda? To będzie spokój. Za mnie nic tragicznego się nie stanie. Czyli widzimy, że to nie jest do końca tak, że mamy do czynienia z ideałem. Mamy do czynienia z człowiekiem, który ma swoje wady. Drugą rzeczą, o którą czytamy o królu Hiskiaszu, to jest taka, wiecie, to jest niezrozumiałe. Tak jak na przykład w postawie Gedeona było niezrozumiałe, że Bóg tak go używał do walki z Filistyńczykami, a w pewnym momencie Gedeon mówi, dobra, dawajcie mi wszystkie złoto i srebro i zrobił co? Bałwana zrobił, wytopił z tego, postawił i bałwochwalstwo było. Nie wiemy dlaczego. Miał coś tam w sercu ukryte, coś takiego, co w pewnym momencie pchnęło go do tego. A o Hiskiaszu czytamy, że Bóg też wystawił go na próbę. Ja wrócę do wątku o wojnie z Asyrią, bo to będzie główna myśl dzisiaj, ale po tej wojnie, kiedy już był pokój, król babiloński przysłał do króla Hiskiasza pozdrowienia. Gratuluję ci, królu, wygranej wojny. Ja słyszałem, że to tak w zasadzie nie ty, tylko Bóg to uczynił, że nawet ręki do tego nie dołożyłeś. Ja przyślę swoich posłańców, żeby oni mogli usłyszeć tak z pierwszej ręki, jak to na tej wojnie było. Dobra, dawaj, pojeżdżaj. Tak? Przyjeżdżaj, przywoź. I przyjechali Babilończycy i oni w taki sposób dyplomatyczny, taki wiecie, dyplomata nigdy nie powie tak ani nie, tylko powie po swojemu. Nie? I oni zrobili coś takiego, że Hiskiaszu, pokaż nam wszystkie swoje skarby. I Hiskiasz pootwierał wszystko. Skarb ze świątyni. Pokazał dosłownie wszystko. I nie ma takiej rzeczy, której on nie pokazał Babilończyków. I Biblia mówi, że to było takie doświadczenie, że Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Czasami tak jest. Czasami tak jest, że po tym, jak Bóg nas użyje w sposób cudowny, w sposób potężny, to wiecie, tak wtedy schodzi z nas adrenalina, powietrze, jest czas pokoju, wszystko nam wyszło. I wtedy dziwne wiadomości, dziwne SMS-y do nas przychodzą, prawda? Czy dziwne maile, dziwne zaproszenia czasami, nie? Wiecie, Babilonia jest symbolem odstępstwa. Egipt, świata, Babilon, odstępstwa, grzechu, bałwochwalstwa. A więc można powiedzieć, że symbolem działania diabelskiego. I Bóg dopuścił właśnie, żeby chciał wypróbować. Mówi, dobra, ja zostawię teraz Hiskiasza na własne siły. Chodzi o to, że ja zobaczę, jak on będzie decydował. Co on będzie robił, jakie będą jego decyzje. Czy on otworzy wszystko i pokaże Babilończykom, czy tylko opowie o tej, złoży świadectwo, jak Bóg uratował Izraela i powie, dziękuję wam, macie tu dary dla króla, papa, jedźcie w drogę powrotną. Ale nie, Hiskiasz wszystko pootwierał. I Bóg mu powiedział, że skoro tak zrobiłeś, mówię, to wszystko zostanie wydane do Babilonii i wy pójdziecie też w niewolę. Ponieważ tak się obnażyłeś przed wrogiem, tak naprawdę. I Babilon dla nas jest właśnie też takim wrogiem, jest po prostu działaniem diabelskim. I to jest też taka nauka, że po takim triumfie, o którym zaraz będziemy mówić, dochodzimy do takiego momentu relaksu, odpocznienia, takiego normalnego, nie? Po jakimś wysiłku i tak dalej. Ale też musimy uważać, żeby był to taki czas, czy przypadkiem nie jesteśmy zostawieni teraz sami sobie w tym odpoczynku, żeby nie przejść jakiejś próby. Co ty zrobisz, kiedy nie ma wojny, kiedy wszystko się układa, kiedy wychodzi, jest praca, podwyżka, w rodzinie się układa i wiele, wiele innych rzeczy można tu podawać. Co ty wtedy zrobisz? Prawda? I okazuje się, że wielu otwiera swoje podwoje przed tym światem całkowicie. Ja mówię też o sobie, że kiedy, wiecie, kiedy są sytuacje stresowe, wymagające naprawdę boju, komputer nie jest ważny, internet nie jest ważny, telewizja nie jest ważna, nic nie jest ważne wtedy. Biblia, modlitwa, Boże pomagaj, Boże ratuj, Boże wskaż drogę, ja sobie nie mogę poradzić. Bóg przychodzi, Bóg pomaga, rozwiązała się dana sytuacja, relaksik. Jakoś już mniej wtedy do Biblii, mniej modlitwy. Pilot, gdzie jest pilot? Prawda? Nie. No i coraz więcej właśnie ten, otwieramy się przed tym Babilonem, prawda, przed systemem tego świata i nasycamy się tymi wartościami. I żeby nie było tak, że Bóg mówi, skoro taki jesteś w dniach odpocznienia, w dniach po zwycięstwie, prawda, nie ma w tobie dalej takiego duchowego wyrobienia, duchowego, można powiedzieć, duchowych standardów, że nie wpuścisz. Porozmawiasz, zrobisz to, co zrobisz, ale nie otworzysz, nie dasz wszystkiego, nie dasz przystępu Babilonowi, diabłu, do swojego życia. To wtedy właśnie Bóg może zadecydować, okej, ostatni raz wziąłem go na wojnę, ostatni raz się nim posłużyłem, ostatni raz użyłem jego, ponieważ on w innym czasie robi to, co robi. Brata się z Babilonem. I to są właśnie, taki był Hiskiasz, prawda? Więc nie był idealny. Ale ja nie chcę mówić o jego wadach, ale chcę mówić o jego zaletach. Właśnie o tym czasie, kiedy Bóg go używał. I ja może, żeby nie długo nie mówić, to tylko streszczę, opowiem pewne fakty związane z najazdem Asyrii na Judę, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali dwa wersety. I pierwszy otwórzmy z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 18. W zasadzie więcej wersetów, ale dwa fragmenty. To jest tak, rozdział 18, strona 425. 426, rozdział 31, werset 20-21. Przepraszam, to jest druga królewska, rozdział 18, werset 5, 6 i 7. Powiedziałam druga królewska najpierw. Druga królewska 18, 5, czyli strona 425. I to czytamy o Hiskiaszu. Tak, 425. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. To też Pan był z nim Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował się przeciwko królowi asyryjskiemu i wypowiedział mu poddaństwo. I z drugiej księgi Kronik, to są dwie księgi dalej, rozdział 31, werset 20 i 21. Strona 502. Strona 502, rozdział 31, może werset 20 i 21. Tak to urządził Hiskiasz w całej Judzie. Czynił to, co prawe, czynił to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem jego Bogiem. W każde dzieło, które się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce, to też szczęściło mu się. To jeszcze jest przed najazdem Asyrii. I by trzeba było czytać całe trzy rozdziały, żeby dokładnie wiedzieć, co zrobił król Hiskiasz. Ja tylko streszczę w kilku słowach. Kiedy bezbożny król Achaz zmarł, panowanie objął w Judzie wierny Bogu król Hiskiasz. I Juda wtedy nie była takim niepodległym państwem, ponieważ musieli płacić haracz Asyryjczykom. Za ochronę przed Syrią. Wiecie, tak jak teraz często bywa, że gdzieś tam restauratorzy w Toruniu na rynku muszą płacić haracz, tak? Komu tam, Gruzinom, czy tam jakimś innym polskim mafiozom. I tak samo Asyria mówi, będziemy was chronić, tylko musicie płacić i wtedy Syria na was nie najedzie. Ale oczywiście królowie się zmieniali, także w Asyrii zmienił się król. I w tym czasie Asyria nie była dość mocnym państwem. No i Hiskiasz był taki dosyć dobrym strategiem. Mówi, skoro oni teraz są dosyć słabi, no to my wypowiemy mu posłuszeństwo Asyrii. I wypowiedzieli posłuszeństwo, nie płacili haraczu. Ale Hiskiasz nie docenił do końca potęgi asyryjskiej, ponieważ nowy król Sanheryb pozabezpieczał szybko części swojego imperium, skierował się przeciwko Syrii i skierował się także przeciwko Judzie. Ale Hiskiasz też nie był w ciemię bity. To był Boży człowiek, dobry król, dobry żołnierz, strateg. I kiedy on odkrył, że Sanheryb ma zamiar zdobyć Jerozolimę, stolicę kraju, poczynił naprawdę kosztowne przygotowania, żeby przeciwstawić się Asyryjczykom. Umocnił fortyfikacje, zwiększył liczebność armii, lepiej ją wyposażył, zadbał o to, by miasto było dostatecznie zaopatrzone w wodę, kazał wykuć znacznej długości podziemny tunel. Coś mi tutaj ten Trypolis przypomina trochę. Podziemny tunel. Prowadzący ze źródła w Dolinie Cedronu do sadzawki Syloe, wtedy za murami miasta. I Hiskiasz okazał się naprawdę bardzo dobrym przywódcą, dbającym nie tylko o przygotowanie militarne, organizacyjne, ale także duchowe. Co zrobił Hiskiasz jako król i jako też przywódca narodu duchowy? Otworzył drzwi świątyni, która była zamknięta za jego poprzednika, ojca bezbożnika. Pootwierał, kazał wysprzątać wszystko. Dał zaopatrzenie kapłatom lewitom, służba została wznowiona, a więc wszystkie ofiary, świątynia znowu działała. Czyli to, co Bogu się podobało, co Bóg zawsze chciał mieć pośród swojego ludu, by zawsze coś się tam działo w świątyni, nie coś tam, by Boża chwała tam była, by ludzie oddawali Bogu chwałę i też składali ofiary za grzechy dziękczynne i tym podobne. I Hiskiasz to uczynił. Uregulował wszystko to, tak jak miało być w zakonie Pana. I zrobił też coś cudownego w Jerozolimie. Kiedy już wszystko było zrobione, mówi, ogłosił święto Paschy. Mówi, przecież my mamy co roku to obchodzić. Pozapraszał wszystkich, nie tylko z Judy, ale i z Izraela, bo państwo było już podzielone. Kto tylko może, niech przyjedzie. Będziemy razem świętować Paschę, tak jak nakazał Bóg. Dzień, w którym Bóg wyprowadził nas z niewoli egipskiej. I to wszystko było cudownie, wszystko tak pięknie działało. I Bóg mówi, naprawdę Hiskiasz czynił to, co dobre, co prawe, co sprawiedliwe przede mną. I naprawdę każde dzieło, które w służbie, czy w królowaniu, czy w przygotowaniu do obrony wkładał całe swoje serce. W służbie świątyni. No naprawdę cudowny człowiek, cudowny władca. Tylko Bogu dziękować, że taki król znalazł się w Judzie. Ale to nie uchroniło Judy właśnie przed Asyrią. I Asyryjczycy mieli bardzo fajną technikę. Kiedy zbliżyli się już do murów Jerozolimy, wysłali posłańców po to, żeby zniechęcać lud i złamać morale ludu. Po prostu posługiwali się dobrą propagandą. Oni nie byli tylko brutalni. Ponoć historycy mówią, że armia asyryjska to była najbrutalniejsza armia. Rzymianie się nie umywali do nich, jeśli chodzi o brutalność. Oni Nebukadnesara, zdaje się, takimi hakami tutaj ciągnęli do niewoli. To naprawdę byli bardzo, bardzo brutalni wojownicy. Ale oni nie chcieli marnować czasu na to, by zdobywać Jerozolimę siłą, dlatego wysłali posłańców, jednym z nich był Rabszake, żeby obniżyć morale ludu. Bo Hiskiasz wierzył, że Bóg nie dopuści do tego, by Asyryjczycy zdobyli Jerozolimę. On po prostu wierzył i mówił, cały czas mówił, ufajcie Bogu, ufajcie Bogu. Mówi, to, co robimy, jest dobre, Bóg się do tego przyznaje. Ufajmy Bogu, że On nie pozwoli. I przychodzi posłaniec i używa różnych argumentów i mówi tak, nie możecie ufać ani Egiptowi, bo jest słaby, nie może wam pomóc. Nie możecie polegać na Bogu Jahwe. Bo Hiskiasz obraził go, usuwając świątynki na wzgórzach oraz ołtarze w całej Judzie, nakazując ludziom pielgrzymować do jedynego ołtarza w Jerozolimie. Co oczywiście jest kłamstwem. Bogu nigdy nie podobało się, żeby były jakieś ołtarze, świątynki na wzgórzach, nawet jeżeli były poświęcone Bogu Jahwe, ale najczęściej to były poświęcone innym, obcym Bogom te świątynki. Ale oczywiście lud co usłyszał, to przyjmował. Może rzeczywiście, przecież od ilu lat te świątynki tam były, prawda? Od ilu lat te świątynki, może rzeczywiście one tam być powinny, nie? A ten, prawda, bezbożnik, heretyk pousuwał to wszystko. My znamy różnego rodzaju historie. Wystarczy postawić jakiś patyk, powiedzieć, że tu się zdarzył cud i już go usunąć nie można, prawda? Czy gdzieś tam koło Święcimia ktoś postawił jeden krzyż, no to później te krzyże były setki, prawda? Albo pod pałacem prezydenta ustawiono jeden krzyż. Niech tam będzie, bo przepraszam, bo on tam wtedy może jakąś tam rolę spełniał dla ludzi, którzy oczekiwali jakiegoś pocieszenia, pokrzepienia w tym trudnym czasie dla Polski. No ale kiedy się skończyło, no to koniec, prawda? Nie wolno. Prawda? Ludzie tacy są, jeżeli coś raz stanie na danym miejscu, jest w jakiś sposób uświęcone, to koniec. I podobnie ludzie też podchodzili, Izraelici, do tych świątynek. Prawda? I ten posłaniec wykorzystał, prawda, słabość ludzką do religii, do kultu. I mówi, on bezprawnie to pousuwał przecież. I mówi tak, właściwie Bóg Jahwe jest po stronie Asyrii, bo On polecił Sancherybowi zniszczyć Judę. A ponadto nie macie nawet 2000 wojowników, którzy potrafią dosiadać koni. I aby uniknąć oblężenia i niechybnej śmierci z głodu i pragnienia, poddajcie się od razu, a potraktujemy was łagodnie, prawda? Standardowo. Jak się poddacie, to potraktujemy was łagodnie. I dalej mówi Hiskiasz, nie może was ocalić. A ponieważ bogowie wszystkich krajów pokonanych przez Asyrię nie uratowali ich, to wy nie możecie być pewni, że wasz Bóg was uratuje. W jaki sposób taka propaganda wpłynęła na Hiskiasza i na urzędników dworskich, królewskich? Co zrobił Hiskiasz? Poruszony do głębi, zrozpaczony zwrócił się do kogo? Do Boga. Pokornie prosząc, ażeby prorok Izajasz też się wstawiał. I dlatego właśnie w księdze proroka Izajasza też mamy ten fragment poświęcony historii uratowania Judy, uratowania Jerozolimy. Ponieważ Izajasz na pewno też to przeżył, bo bardzo mocno się wstawiał i też przynosił słowo od Boga dla Izraela. Jak Bóg pocieszał Hiskiasza? Bardzo konkretnie pocieszał przez usta proroka Izajasza. Ono było krótkie. Poselstwo było krótkie, ale bardzo jasne. I to poselstwo możemy przeczytać właśnie w tych trzech księgach. Ja może z II Królewskiej z 19 rozdziału od wersetu 14 przeczytam, czyli II Królewska 19-14. To jest taki kluczowy duchowy moment dla Hiskiasza. To jest strona 428. A gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. Prawda. A potem modlił się Hiskiasz do Pana tymi słowy. Panie Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem wszystkich królestw ziemi, Ty stworzyłeś niebo i ziemię. Skłoń, Panie, ucho swoje i słuchaj. Otwórz, Panie, oczy swoje i patrz. Przysłuchaj się słowom Sancheryba, który on przysłał, aby urągać Bogu żywemu. Prawdą jest, Panie, że królowie asyryjscy wygubili ludy i ich ziemię i powrzucali ich bogów w ogień. Lecz nie byli to bogowie, ale dzieło rąk ludzkich, drzewa i z kamienia, więc mogli je zniszczyć. Teraz więc, Panie Boże mój, wybaw nas, proszę, z Jego ręki, a poznają wszystkie królestwa ziemi, że jedynie Ty, Panie, jesteś Bogiem. Król Sancheryb w swoim poselstwie zaatakował wiarę Hiskiasza. Mówi, że Bóg przysyła ich do Jerozolimy, że Bóg jest po ich stronie, ponieważ zniszczyli wiele państw i ich bóstwa. Natomiast Hiskiasz wie, że te wszystkie bóstwa to były drewniane, metalowe, to były pogańskie bóstwa. Natomiast Bóg, Jahwe, jest Bogiem żywym i nikt się z Nim nie może równać. Czy to jest skomplikowana modlitwa, powiedzcie? Prosta. Zwykła, prosta modlitwa. Hiskiasz odwołuje się w niej do Boga jako stworzyciela. Panie, Ty stworzyłeś. Ty stworzyłeś wszystko. Stworzyłeś królestwa. Stworzyłeś też potęgę Asyrii. Jestem tego świadomy. Że jest to potężne państwo. Hiskiasz wiedział też, dlaczego Asyria jest u wrót Jerozolimy. Z powodu grzechu, prawda? Z powodu grzechu Izraela. Z powodu grzechu Judy. Odstępstwa jego ojca i wielu innych królów. Z powodu tego, że świątynia była nieczynna. Ale zaraz, przecież Hiskiasz wszystko odnowił. Prawda? Hiskiasz wszystko odnowił. To, co Bóg nie mógł się zmiłować. Widocznie Bogu chodziło jeszcze o coś więcej. Nie tyle o samą religijność i postawę Hiskiasza, która była jak naprawdę za Bogiem, ale o cały lud Izraela. Żeby lud zobaczył po raz kolejny, że Bóg jest Bogiem, że Bóg może, że dla Niego nie ma takiej potęgi, której On nie mógłby zniszczyć. Czy to jest Asyria, czy kto inny. Ponieważ Bóg w ten sposób chciał doświadczyć Izraela. I Hiskiasz modli się, Panie, otwórz oczy, zobacz, tak zachęca Boga, mówię, zobacz na naszą sytuację. Mówię, przysłuchuj się tym słowom Sancheryba, jakie to są kłamstwa. Nawet jeżeli on jest batem na nas teraz, to on kłamie. On porównuje ciebie do innych bożków, których można tak samo zniszczyć. Ale ty nie jesteś taki jak inni bogowie, bo ty jesteś Jahwe. Ty jesteś, który jesteś. Ty jesteś Bogiem żywym, ty jesteś Bogiem prawdziwym. Prawda? I mówi, teraz Panie, teraz Boże, błagam Cię, wybaw nas, uratuj, a wszystkie królestwa ziemi poznają, że Ty, Panie, jesteś Bogiem. To jest naprawdę modlitwa prosta, ale skuteczna. Prosta, ale skuteczna. Wszyscy, którzy znali Asyrię w tamtych czasach, mogli się spodziewać, że historia Judy i Hiskiasza Jerozolimy będzie bardzo krótka. Moment i będzie po nich. Asyria wejdzie i swoimi butami wszystko stratuje, wszystko zetrze. Jaki jest dalszy ciąg tej historii, prawda? Popatrzmy dalej, 19 rozdział 2 Królewskiej, wiersz 32. I co Bóg powiedział o królu asyryjskim? Po takiej modlitwie, po takim przestawieniu sprawy. Ja wierzę w to, że cały dorobek Hiskiasza wtedy stanął przed Bogiem, bo Bóg zobaczył. To jest mój król. To jest ktoś taki jak Dawid, prawda? To jest ten. On wszystko naprawił. Świątynia jest, ofiary są, Pascha była. Ja odpowiem na jego modlitwę. Ja myślę, że ważny był to, jaki był Hiskiasz i co robił. Dlatego Bóg odpowiedział na tę modlitwę. Gdyby to był jego ojciec, bezbożnik, Bóg by nie odpowiedział, na pewno. Ważna była jego postawa cały czas. Widzicie, jak ważne jest to, jacy my jesteśmy w naszym życiu, kiedy przychodzi próba. Bóg patrzy na nasze życie i mówi: tak, ty jesteś moim wiernym dzieckiem. Ja ci pomogę. Ja w obliczu zagrożenia pomogę ci. I werset 32 czytamy. Przeto tak mówi Pan o królu asyryjskim. Nie wkroczy on do tego miasta, ani nie wypuści na nie strzały, ani nie wystąpi przeciwko niemu z tarczą, ani nie usypie przeciwko niemu szańca. Drogą, którą przyszedł, powróci, a do miasta tego nie wkroczy, mówi Pan. I osłonię to miasto, ocalę przez wzgląd na Ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. I stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni, same trupy, pomarli. To też Sanheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy powrócił i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni Nishora, swojego boga, zabili go Adramelek i Szareser, jego synowie, po czym uszli do ziemi Ararat. Władzę królewską zaś objął po nim jego syn Asarhaddon. Widzimy, w odpowiedzi na modlitwę przepełnioną wiarą Hiskiasza, Bóg posłał mu poselstwo, zapewniając, że uwolni Judę od butnego asyryjskiego króla, który odważył się urąkać Panu Panów, Królowi Królów. Bóg dotrzymał obietnicy i obronił Jerozolimę. To Bóg obronił. To nie armia w Jerozolimie. To nie Judea. Nikt nie musiał podnieść ręki. Bóg to uczynił. Po prostu plaga była. Pomarli. Poginęli. A Sanheryb, ten, który bluźnił przeciwko Bogu, zginął z rąk swoich synów, kiedy kłaniał się swojemu Bogu, o którym mówił, że on jest większy niż Bóg Izraela. To był wielki kryzys dla Jerozolimy, wielka próba. I zdarzył się wielki cud. No to był cud, ewidentny. To Bóg uczynił. 185 tysięcy wojska zginęło, a po stronie Izraela niecałe dwa. Bóg sprawił, że stał się cud. I po to był ten cud, żeby Izrael znowu uwierzył, żeby Juda uwierzyła, że Bóg jest Bogiem. Że Bóg może walczyć za swój lud. Że Bóg stanie w obronie tych, którzy wypełniają Jego Słowo. Którzy żyją Jego Słowem. Którzy pragną, by postępować według tego, co mówi Boże Słowo. I kogo tak naprawdę Bóg potrzebował? Bo ja zatytułowałem moje kazanie: Bóg potrzebuje tylko jednego człowieka, by zmienić sytuację, może aż jednego człowieka. Prawda? Ale na pewno Bóg potrzebuje jednego. Jednego człowieka, by zmienić daną sytuację. Bóg potrzebował Abrahama, by powstał naród, jednego człowieka. Co prawda z jego żoną. Ale tak to było. Bóg to tak samo kiedyś używał i Gedeona, wielu innych swoich sług. Jednego człowieka. Jednego człowieka. I tak samo Bóg posłużył się jednym człowiekiem, ale zarazem Bogiem, by uratować ciebie i mnie. Amen?
Amen.
Posłużył się swoim Synem Jezusem Chrystusem. I możemy czytać w liście do Rzymian o Panu Jezusie, bo zawsze trzeba na koniec o Panu Jezusie powiedzieć. To jest, wiecie, jak ktoś chce być kaznodzieją, to niech to przyjmie do swojego serca. Możesz mówić ze Starego Testamentu, ale musisz zakończyć o Panu Jezusie. Bo Stary Testament pokazuje Pana Jezusa. Cały czas, cały czas. Otwórzcie list do Rzymian, rozdział 5. List do Rzymian, rozdział 5. Strona... 1112, tak? Nie, 1212. Popatrzmy tutaj, przeczytajmy o Panu Jezusie. Od wersetu 15 do 19. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obficza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Jednego człowieka, czyli tu chodzi o życie ziemskie Pana Jezusa. Przez to, że był na ziemi, tu okazała się dla nas łaska, że przez to, że żył, że zmarł i zmartwychwstał. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie za wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego człowieka wielu dostąpi usprawiedliwienia. I to jest wzór i to jest przykład Pana Jezusa Chrystusa jako człowieka, bo tu jest ciągle powtarzane człowiek. Tu nie chodzi o Jezusa jako Boga. Bo Jezus zmarł i zmartwychwstał w ciele. On w ciele tutaj służył. W ciele usługiwał tutaj na tej ziemi. A więc mając ograniczenia, które my mamy, czując dokładnie to, co my czujemy. W liście do Hebrajczyków, o tym czytamy w 2, 3, 4 i 5 rozdziale, gdzie jest mowa o Jezusie arcykapłanie. Świeże słowo, bo czytacie, tak? Teraz jest do Hebrajczyków. Czy czytamy, bo ja też czytam według tego planu. Dobrze się czyta według tego planu. Jak się go wdroży, to naprawdę jest dobrze. A więc Pan Jezus dokonał tego wszystkiego, będąc w ciele. I to jest Jego łaska. Przez Jego posłuszeństwo wielu dostąpiło usprawiedliwienia, a więc ratunku, wyratowania z grzechów. Ale na tym się nie skończyło, bo Pan Jezus dał Ducha Świętego apostołom, dał Ducha Świętego nam, ażebyśmy my dalej kontynuowali Jego dzieło, tutaj na ziemi, będąc w ciele, jako ludzie. Tak, mając nasze wady, nasze ograniczenia, to, że czasami nam za wysoko głowa pójdzie do góry, prawda? To, że czasami za bardzo się otworzymy na rzeczy tego świata. Ale zawsze mamy Pana Jezusa i kiedy będziemy w takiej sytuacji, On będzie nas mobilizował, będzie przez różnego rodzaju okoliczności sprowadzał nas na właściwą drogę, żeby może okazało się, że przez Ciebie, Ty będziesz tym pierwszym. Ty będziesz tym pierwiastkiem w Twojej rodzinie, w Twoim domu, ku zbawieniu całej Twojej rodziny. Lub w wielu innych rzeczach. Ktoś zawsze musi pierwszy przyłożyć rękę do pługa. Prawda? Możesz być tym człowiekiem, tak jak był tym Hiskiasz, który poprzez odpowiednie przygotowania, poprzez to, w jaki sposób Bóg do niego mówił w czasie całego jego życia, przygotował Izraela, przygotował przede wszystkim siebie, ale przygotował też służbę kapłańską. Był prorok Izajasz, byli kapłani, byli jego doradcy, którzy nie przeciwstawili mu się w tej walce duchowej, bo to była walka duchowa. To nie była walka fizyczna, miecz do miecza, prawda? Tylko to była cały czas walka duchowa z Asyrią. I dzisiaj, tak jak przez posłuszeństwo jednego człowieka wielu dostąpi usprawiedliwienia, tak przez Twoje i moje posłuszeństwo Słowu Bożemu, dzisiaj wielu może przyjść do Jezusa. Tak ważne jest to, w jaki sposób my żyjemy. Świadomi naszych wad, świadomi naszych ograniczeń, świadomi tego, że bez Jezusa, bez Jego łaski nic nie zrobimy. Ale przykład Hiskiasza pokazuje, że możemy żyć tak, jak chce Bóg, by doprowadzić do boskiej interwencji. Jeżeli żyjemy tak, jak chce Bóg, to Bóg będzie interweniował w wielu sytuacjach, nie my. My nie musimy się zamartwiać. Tylko naprawdę my żyjmy tak jak Bóg chce, żebyśmy żyli. On jest w stanie popatrzeć na nasze życie i powiedzieć, ja to załatwię, po swojemu. Ty nawet ręki do tego nie dołożysz. Amen? Wierzycie w to? Wierzycie, że Bóg tak się potrafi zająć pewnymi rzeczami? A o co my mamy dbać, żeby tak się działo? Żeby naprawdę Bóg interweniował w naszym życiu. 5 takich rzeczy, na koniec powiem. Możecie sobie zapisać, kto notuje, albo zapamiętać. Powtórzę to, co już mówiłem, to jest lekcja z życia Hiskiasza. My dzisiaj powinniśmy w naszym chrześcijańskim życiu czynić to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem naszym Bogiem. Czynić to, co dobre, prawe i sprawiedliwe. Nie trwać w grzechach, nie trwać w upadkach. Zawsze iść do Boga, kiedy coś nam się przydarzy. I wtedy odniesiemy zwycięstwa. W zasadzie Bóg przyjdzie i będzie walczył za nas w naszej sprawie. Czyńmy to, co dobre, to, co prawe i sprawiedliwe przed Panem. Przed Panem. Po drugie, w każde dzieło, którego się podejmujemy w służbie dla Pana, zachęceni do przestrzegania słowa i szukania Boga, wkładajmy całe nasze serce. Wkładajmy całe nasze serce w służeniu Bogu. We wszystkim. Czy to jest parzenie herbaty po nabożeństwie? Czy to jest zadbanie, żeby były ciastka? Czy to jest dbanie o porządek na tym miejscu? Czy pomaganie w służbie charytatywnej? Cokolwiek to jest. Ja mówię o rzeczach takich zwykłych, ale też rzeczach duchowych. Bracie Grzegorzu, Twoja służba tutaj. Twoja służba tutaj jest bardzo, bardzo ważna. Bardzo ważna. Wkładaj całe swoje serce, a Bóg będzie walczył za Twoje sprawy. Jestem szczęśliwy, kiedy widzę Ciebie tutaj, kiedy stajesz i głosisz. I każdego brata, każdą siostrę, która przykłada rękę do Bożego dzieła, wkładaj całe swoje serce. Bóg będzie to widział. I Bóg mówi, ja stanę za Tobą w dniu próby. Ja będę walczył za Ciebie. To już nie Twoja sprawa będzie, by odnieść zwycięstwo. Ja za Ciebie wygram. Alleluja. Niesamowite. Bo tam jest pierwsza obietnica. Będzie nam się wtedy szczęściło. Bo kiedy Hiskiasz wkładał całe swoje serce, to mu się szczęściło. A kiedy nie wkładał całego swojego serca, tylko trochę głowa mu podniosła się, albo Babilończyków za bardzo tam troszeczkę tak zbyt gościnnie przyjął, no to już mu się przestało szczęścić. Prawda? A w zasadzie następnemu pokoleniu po nim. Bo wiecie, że jego synem był Manasses? A wiecie, co Manasses robił? Straszne rzeczy. On nawet swoje dzieci na ofiarę składał bóstwom. To był straszny król. Takiego bałwochwalstwa nie było ani przed, ani po, jak mówi Boże Słowo, jak za Manassesa. Ale Manasses się upamiętał ze swoich grzechów. Wiecie o tym, tak? Czy nie wiecie? To wam przypomnę, że Manasses się nawrócił do Boga. On się nawrócił, upamiętał i do końca swoich dni później służył Bogu. Takiego grzesznika Bóg zmienił, który swoje dzieci na ofiarę składa. Ale ja wierzę, że to był pewien skutek tego, że Hiskiasz nie dopilnował swoich rzeczy pod koniec życia do końca. Ale mówimy o tym, że wkładał całe swoje serce, tak mówi o nim Słowo Boże. I wkładaj całe swoje serce w Królestwo Boże, w rzeczy Boże, a będzie ci się szczęściło. I dalej, polegajmy na Panu Bogu bardziej niż na naszych zamysłach. To jest bardzo oczywista, bardzo prosta lekcja życia Hiskiasza. My sobie tam coś obmyślimy, nie? Jak to porozwiązywać. Jak to porozwiązywać? Bóg nie każe nam wielu rzeczy rozwiązywać. Bóg każe nam żyć, służyć, robić to, co do nas dalej należy. I jeżeli jest chwila próby, modlić się tak jak Hiskiasz, przywołać Boga takim, jakim On jest, zwrócić uwagę, zacząć się modlić i Boże, ratuj i zostawić. I zostawić. Nie angażować się za bardzo w ratowanie czegoś, czego my tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrobić. A więc polegajmy na Panu Bogu bardziej niż na naszych zamysłach. I czwarta rzecz. Bądźmy przywiązani do Pana i nie odstępujmy od Niego przestrzegając tych przykazań, które dał nam Pan Jezus. Dwa największe. Będziesz miłował Pana Boga swego całego, z całej myśli, z całego serca, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Bądźmy przywiązani do Pana. Przywiązany to znaczy, wiecie, sznurek, czy kajdanki, prawda? Przywiązany. Tam, gdzie Pan idzie, tam idę ja. A nie tam, gdzie ja, tam może Pan pójdzie. Obawiam się, że Pan by nie poszedł w wiele miejsc, które my często byśmy chodzimy, albo w naszych myślach już jesteśmy. To Pan nas ciągnie. Jeżeli to my jesteśmy przywiązani do Niego, a nie On do nas. I On nas będzie ciągnął tam, gdzie On chce. I piąta rzecz bardzo, bardzo ważna, ostatnia. Mamy prawo, jako ludzie wierzący, jako Boże dzieci, zbuntować się i powiedzieć posłuszeństwo diabłu. Tak jak zrobił to Hiskia w stosunku do Asyrii. Mamy prawo. Bo my nie jesteśmy sługami diabła. My nie jesteśmy do niego przywiązani, żeby on nas ciągnął tam, gdzie on chce. I mamy prawo i nawet obowiązek zbuntować się przeciwko diabłu i wypowiedzieć mu poddaństwo. I kiedy zrobił to Hiskiasz, tam jest druga obietnica, że Pan był z nim i wszystko, co czynił, wiodło mu się. Kiedy wypowiedział poddaństwo, automatycznie zaczął robić to, co robić w Jerozolimie. Mury, obrony, woda, tunele, prawda, te rzeczy wojskowe, rzeczy duchowe, świątynia, kapłani, służba, świętowanie Paschy. Wszystko zrobił to, co miał zrobić. Kiedy wypowiedział posłuszeństwo Asyrii. Kiedy my mówimy diabłu, diable, precz, nie masz przystępu do mojego życia, nie masz przystępu do mojej rodziny, to wypowiadamy mu posłuszeństwo. Diable, nie jestem twoim niewolnikiem. Zabieraj się ty i demony, które razem z tobą. Idźcie precz. To pamiętajmy, że w tym samym czasie my musimy naprawdę przywiązać się do Pana. Znacie podobieństwo, prawda, o domu, który został wymieciony, wypróżniony. Kiedy został tak pusty, 7 gorszych przyszło. Musi nastąpić zastąpienie w tym domu. I zastępujemy to, że wypowiadamy posłuszeństwo diabłu, zastępujemy przywiązaniem do Pana. I Pan będzie z nami. Oznacza to, że my musimy umacniać nasze życie, przywdziewać całą zbroję Bożą. Musimy to robić. A więc musimy dbać o te rzeczy takie strategiczne w naszym życiu. A też dbać o świątynię Ducha Świętego, którą my jesteśmy, przez modlitwę, czytanie słowa, społeczność z wierzącymi, prawda? I nie można powiedzieć tylko diable, idź precz i nic. I dalej robić tak, jak robię. Nie. Muszę naprawdę przywiązać się do Pana Boga. A więc czyń to, co dobre, prawe i sprawiedliwe przed Panem. W każde dzieło wkładaj całe swoje serce, a będzie ci się szczęściło. Polegaj na Panu Bogu swoim bardziej niż na swoich zamysłach. Bądź przywiązany do Pana, nie odstępuj od Niego, przestrzegaj Jego przykazań i skorzystaj z prawa, żeby wypowiedzieć posłuszeństwo diabłu, że nie jesteś Jego sługą i zastąp to rzeczami Bożymi w Twoim życiu. I wtedy Bóg wykorzysta Ciebie i mnie też, by zmienić sytuację. I wtedy wystarczy tylko ty, że jesteś ty właśnie taki jak Hiskiasz, podobny do Jezusa. I on będzie zmieniał różne okoliczności, różne sytuacje w naszym życiu. Wierzycie w to na podstawie Słowa Bożego, że tak będzie? Amen. To stójmy właśnie na gruncie Słowa Bożego. I Pan Bóg potrzebuje, dzisiaj Jezus potrzebuje twojej i mojej decyzji. Właśnie w tych kwestiach, o których powiedziałem. A będzie się zmieniało. A będzie się zmieniało bez przykładania twojej ręki. Wiele rzeczy. Mówi, o Boże, ty już to zrobiłeś, ty już tamto zrobiłeś. Tylko pilnuj tych rzeczy, które pilnował Hiskiasz, o których dzisiaj powiedzieliśmy. Czy to jest jasne, siostry i bracia? Czy to jest słowo dla was dzisiaj, tak? Amen. Dla mnie to jest słowo. Amen. Wierzę, że dla was. Tacy bądźmy przed naszym Panem. Będziemy się teraz modlić, będziemy zanosić nasze modlitwy. Stańmy przed naszym Panem. Jeżeli serca są pragnące, to zachęcam do modlitw na podstawie tego słowa, do tego, by Pan nas wszystkich umocnił naszą wiarę, umocnił chodzenie i to, czego nie możemy, zostawmy już Bogu, a my zajmiemy się tym, czym mamy się zająć w naszym duchowym życiu. Amen.
Amen.